To prawda i śpiewamy to z pełną piersią, bo dzisiaj jest piękny poranek, 18 kwietnia, 7:10, czas zacząć poranek wnet. A rzeczywiście poranek jest piękny, szczególnie, że w studio Krzysztof Losz, dziennikarz naszego dziennika, więc również jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że w ten piękny poranek pan redaktor wstał z samego rana, dostał ciepłą, czarną kawę i może powiedzieć, co słychać w naszym dzienniku na pierwszej stronie. Zapytaj, zanim wybierzesz, 700 spotkań polityków PiS z wyborcami. To jest doskonała okazja do zapytania o to, kiedy Sejm uchwali ustawę Zatrzymaj aborcję. Rzeczywiście jest tak, że PiS teraz ma ofensywę polityczną, ale ten projekt jest regularnie od 2 lat utrącany w Sejmie.
No właśnie, najpierw był projekt ustawy antyaborcyjnej, który przepadł, bo jednym z pretekstów dla posłów było to, że w ustawie, w pierwotnym projekcie zapisano karanie kobiet, które dokonują aborcji. Teraz ten projekt jest inny, dotyczy tylko aborcji eugenicznej, ale rzeczywiście jakoś mówiąc kolokwialnie nie ma szczęścia do procedowania. I rzeczywiście to jest tak, że sami nasi czytelnicy, sami wyborcy PiS-u chcą te tematy poruszać podczas spotkań, bo partia rządząca w czasie kampanii wyborczej no, deklarowała i, tak, i cały czas deklaruje, że jest za ochroną życia, tylko no, to się musi przerodzić w czyn. To jest, no, wydawało się jeszcze niedawno, że projekt dotyczący aborcji eugenicznej powinien dość szybko być procedowany w Sejmie, bo
nie budzić wątpliwości.
No, nie budzić wątpliwości, bo no, skoro nawet ja czasami rozmawiam z ludźmi, można powiedzieć lewicy, którzy są oczywiście za tak zwanym prawami kobiet, prawem do prokreacji, jak to się mówi. I zawsze pytam, i nikt mi jeszcze nie wytłumaczył tej niekonsekwencji, że mamy tutaj cały czas politykę europejską, polską, prawda, światową na forum ONZ dotyczącą afirmacji osób niepełnosprawnych, prawda, że likwidujemy bariery architektoniczne, że teraz na dworcach, na stacjach metra, na przystankach no, są tak budowane, żeby można było wózkiem wjechać do tramwaju czy do autobusu, kupuje się pojazdy niskopodłogowej. Jest to oczywiście potrzebne i fajne i dobrze, że tak się dzieje, a jednocześnie odmawiamy prawa do życia osobom, które nawet, no jeżeli, nawet często nie ma pewności, że one się urodzą chore, a jeżeli nawet się urodzą chore, no to co przeszkadza w tym, żeby państwo prowadziło taką politykę, aby im pomagać w życiu, więc tutaj no jeszcze nikt mi nie wyjaśnił tej sprzeczności, prawda, że afirmacja osób niepełnosprawnych, a z drugiej strony odmawianie prawa do życia dzieciom, które mogą się urodzić chore.
Ale być może jest tak, że im bliżej wyborów, tym szansa na taką ustawę jest mniejsza, bo posłowie PiS-u, szczególnie same kierownictwo partii, widzi coraz więcej problemów. Im bliżej uchwalenia, tym więcej budzi wątpliwości, tym więcej jest zastrzeżeń. Pani posłanka Lichocka mówiła, że i ten projekt, który jest obecnie w Sejmie, też trzeba okroić, bo nie jest za daleko idący. Co to mówi dla nas, dla wyborców konserwatywnych? Co to mówi o Prawie i Sprawiedliwości?
No niestety, że ta część konserwatywna w PiS-ie widocznie nie jest dominująca. Natomiast no, zresztą nikt tego nie ukrywał, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która no, skupia różne nurty, tylko że właśnie akurat konserwatywny jest słabszy, albo no, nie potrafi się przebić. Natomiast oczywiście to jest niebezpieczne takie myślenie, że będziemy teraz jakieś wyjątki jeszcze od tej zasady generalnej robić, bo pytanie, dokąd te wyjątki nas zaprowadzą, prawda? Jest wiele przypadków, gdzie są różne opinie lekarzy, a potem się nie potwierdzają. Zresztą no, daleko szukać aborcji. W życiu codziennym przecież pewnie nie jeden słuchacz Radia Wnet spotkał się z sytuacją, że szedł do lekarza, jeden lekarz dał mu taką diagnozę, drugi dał mu inną zupełnie i okazało się, że wcale tak ta diagnoza nie była, czy jego stan zdrowia nie był aż taki zły, jak wynikał z tej pierwszej diagnozy. W przypadku aborcji często mamy z tym samym do czynienia, prawda? W końcu no, badania USG czy inne badania, one nie są nieomylne, to po pierwsze. Po drugie, ja mam też czasami odnoszę wrażenie, rozmawiam z niektórymi posłami, że oni czekają na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. I jeżeli stosować się do wcześniejszych orzeczeń Trybunału, do wypowiedzi, czy na przykład profesora Zolla, prawda, który nie jest przecież sympatykiem PiS-u, ale który jasno mówił, że wedle Konstytucji i gdyby Trybunał było to zapytany wtedy, kiedy on był szefem Trybunału, to zapewne Trybunał uznałby, że aborcja eugeniczna w Polsce jest niedozwolona, jest nielegalna. Tylko, że z drugiej strony no, politycy też biorą odpowiedzialność za swoje decyzje, nie mogą składać tego na ten Trybunał, bo ten biedny Trybunał ma się się zajmować już tyloma rzeczami i teraz, no oczywiście ważne jest, żeby takie orzeczenie nie było, bo jeżeli ono będzie, to wtedy w Konstytucji będzie można, znaczy będzie to większe zabezpieczenie, oczywiście, ale to powinno być jakby dwutorowo. Z jednej strony posłowie uchwalają ustawę, czekamy na orzeczenie Trybunału, nie mam wątpliwości, że to orzeczenie będzie pozytywne, no ale Trybunał ma tam te swoje procedury też, prawda, więc one też muszą potrwać. Natomiast mówię, ja bym nie zwalał tego wszystkiego na Trybunał, bo politycy mają ustawę u siebie i powinni się nią zająć.
Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że PiS przez rok ponad, kiedy nowelizował ustawy o Trybunale, mówił, że Trybunał nie może być trzecią izbą parlamentu, a teraz sam oczekuje od tego, żeby Trybunał jak trzecia izba poprawiał to, co wyszło z Sejmu i z Senatu, nie tylko kwestia aborcji, ale także kwestia ustawy o IPN, przecież też jest nadzieja posłów, że jakoś wyplącze Sejm.
No właśnie, tylko że no, od czego mamy parlamentarzystów? No, ktoś się, słyszałem też ostatnio takie też żartobliwe zdanie, że no, teraz parlamentarzystom mają być obcięte wynagrodzenia, więc nie powinniśmy od nich tak dużo wymagać. Ale no są naszymi przedstawicielami i ja abstrahuję od kwestii i nie podnoszę tutaj kwestii religijnych, bo one akurat w sprawie aborcji mają małe znaczenie. Oczywiście są ważne, bo dla katolika życie jest święte, prawda? To jest jeden z naszych dogmatów, ale ta sprawa nie ma związku z religią w tym sensie, że dotyka praw naturalnych, praw podstawowych człowieka. Jeżeli mamy w deklaracji ONZ napisane prawo do życia, tego nikt nie zmienił, prawda? Jeżeli walczy się w różnych krajach świata z karą śmierci, to dlaczego w świetle prawa mamy skazywać na śmierć małe dzieci, które żadnej winy nie poniosły, niczego złego jeszcze nie zdążyły zrobić, bo są małe, dopiero mają się urodzić, je chcemy skazywać na śmierć, tak? A tu walczymy z karą śmierci, dążymy do tego, że podobno takie są standardy demokratyczne, że nawet osoby, która dopuszcza się bardzo strasznych przestępstw, morduje ludzi, jest terrorystą, nie powinno się zabijać, bo jest to niehumanitarne. Więc tak naprawdę tu dotykamy podstawowych kwestii praw człowieka. Religia katolicka, wiara chrześcijańska, tu akurat w tym względzie ona nie jest pierwszorzędna.
Tutaj przyznam się do pewnej, nie jedynej, zapewne luki w wiedzy, bo zastanawiam się, cóż tam jest w środku tej skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Co tam, co może Trybunał orzec? Czy on orzeknie, że jest całkowity zakaz aborcji, że aborcja w ogóle jest nielegalna, czy Trybunał może właśnie wyłączyć tą przesłankę eugeniczną? Jaki ruch
tam
ma
jest,
Trybunał?
Tam jest pytanie, jest wniosek, jest dotyczący aborcji eugenicznej, nie generalnie aborcji, dlatego, że nawet jeżeli rozmawiamy z etykami, no są sytuacje skrajne, prawda, kiedy lekarz ma do wyboru życie matki czy dziecka, no trudno tutaj oczekiwać, prawda, że będzie jakaś jednoznaczna sytuacja, ale to są sytuacje skrajne, bardzo rzadkie i one oczywiście z tej ustawy będą, w tej ustawie nie ma. Natomiast aborcja eugeniczna, ona jest największym problemem w Polsce w tej chwili.
No bo to jest większość aborcji legalnie wykonywanych, około 90%, to jeśli dobrze pamiętam dane.
Nawet ponad 90%, tak.
Pokazane przez prolajferskie organizacje. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jest tak, że i ta ustawa zatrzymania aborcji, która obecnie jest w Sejmie, i skarga do Trybunału są tożsame, jeżeli chodzi o zakres.
Tożsame, tak. Dotyczą. Ustawa jest niewielka, bo dotyczy w zasadzie poprawki do obowiązującego obecnie prawa, że właśnie będzie zakaz aborcji ze względów na, jak to się w ustawie mówi, prawda, ciężkie uszkodzenie płodu i tym podobne przypadki. Na to i skarga konstytucyjna do Trybunału dotyczy też aborcji eugenicznej i na pewno byłoby bardzo dobrze, gdyby Trybunał wydał orzeczenie, ale nie możemy czekać na Trybunał, bo uchwalamy ustawę, ona zaczyna obowiązywać, Trybunał się za jakiś czas wypowiada i umacnia to prawo, ale no po prostu to może się toczyć dwoma trybami, nie będzie żadnych problemów.
No i zawsze można na Trybunał zrzucić, a to nie będzie już wina koalicji, bo Trybunał jest niezależny. Była też pewna wątpliwość, Kaja Godek chciała, żeby Komisja Sejmowa szybciej nad tym projektem procedowała, nie było zgody, powstała koalicja wszystkich poza posłem Klawikerem, wszyscy od Nowoczesnej przez Platformę po PiS głosowali przeciwko wnioskowi, który złożył pan poseł Klawiker, żeby tą ustawę procedować szybciej, żeby Komisja Rodziny zajęła się tym szybciej. I do tematu wrócimy, bo przy naszym telefonie jest, mam nadzieję, pan profesor Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister środowiska. Dzień dobry, halo, halo.
Szczęść Boże, witam niezwykle serdecznie pana redaktora, niezwykle serdecznie witam radiosłuchaczy.
Gdzie pan profesor się podziewa?
No mówię, ja byłem 2 dni temu w Puszczy Białowieskiej, spotkałem się z mieszkańcami w Puszczy Białowieskiej, spotkałem się z panem burmistrzem, spotkałem się z wójtami, spotkałem się z leśnikami, a teraz jestem już w okolicach Tuczna, czyli rozpoczynamy sezon badawczy odnośnie spraw związanych, jak działać, żeby występowały określone siedliska i gatunki, takie, które człowiek chce mieć na swoim terenie.
Panie pośle, a propos badania, Europejski Trybunał zbadał kwestię Puszczy Białowieskiej i w całości, tak przynajmniej donoszą media, w całości przyznał rację ekologom. Jak pan ten wyrok ocenia?
Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, ja muszę powiedzieć, że jeszcze nie zapoznałem się z tym dokumentem, ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dopiero mam nadzieję dotrzeć do internetu. Pewnie ten wniosek, ten czy postanowienie znajduje się, ale z tego co wiem, a do mnie mnóstwo dziennikarzy dzwoniło, starając się uzyskać komentarz jakiś. Ja mówię, że komentarzy udzielam wtedy, kiedy dopiero przeczytam cały dokument, a pewnie ten dokument liczy sobie kilkadziesiąt stron, tak przypuszczam. Ale z tego co wiem i to co mi cytowano, również przez Polską Agencję Prasową, to mniej więcej to postanowienie jest takie, że Polska uchybiła postanowieniom Komisji Europejskiej, czyli uchybiła prawu Unii Europejskiej w zakresie Natury 2000 i w związku z tym ma, o ile będzie dalej uchybiała, to będzie wtedy Komisja Europejska wnioskowała o to, żeby kontynuować proces. Tak ja to rozumiem w tej chwileczce. A jak pamiętam skargę Komisji Europejskiej, to Komisja Europejska skarżyła Polskę o to, że rozpoczynając proces naprawczy w roku 2017 nie przewidziała tego, że nie będzie wpływało to negatywnie na gatunki ptaków i owadów między innymi i nie będziemy ich po prostu straszyli. Więc ja mówię, to postanowienie dokładnie przeczytam. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że to postanowienie się ukazało, dlatego że myślę, że rozpoczniemy w tej chwili już naprawdę merytoryczną dyskusję na temat tego, co stało się na terenie Puszczy Białowieskiej. A chcę powiedzieć, i to jest właśnie jak gdyby kwintesencja całego sporu między Komisją Europejską a Polską, że obszar Puszczy Białowieskiej, tej Puszczy Białowieskiej, która obejmuje Park Narodowy o powierzchni 10 tysięcy hektarów i 3 nadleśnictwa gospodarcze o powierzchni 50 tysięcy hektarów, włączono do sieci Natura 2000 w roku 2008 na podstawie stanu siedlisk i gatunków, które tam występowały. Czyli była zrobiona inwentaryzacja, był taki specjalny dokument, który został wysłany do Komisji Europejskiej, czy też do Unii Europejskiej zatwierdzony, że na tym terenie mamy określoną powierzchnię różnych siedlisk i określoną liczbę poszczególnych osobników, poszczególnych gatunków. I to jest ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej i całej sieci Natura 2000 i mamy to chronić. No i co się okazało? Okazało się, że no, miejscowa ludność od roku 2012 zaczęła informować również Komisję Europejską, ale poprzez posłów Prawa i Sprawiedliwości, że coś się źle dzieje na terenie Puszczy. A co się zaczęło dziać na terenie Puszczy? Na terenie Puszczy zaczęły zamierać drzewostany różnych gatunków w ogromnej liczbie. W roku 2015 Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę. Rozpoczęliśmy, powiadomiliśmy o tym Komisję Europejską, że zaczynają ginąć zamierać drzewa, a wraz z zamieraniem drzew zaczynają ginąć gatunki. W roku 2016 przeprowadziliśmy pełną inwentaryzację na terenie Puszczy Białowieskiej. Ta inwentaryzacja w roku 2016 pochłonęła ponad 5 milionów złotych, pracowało ponad 200 specjalistów od różnych grup zwierząt, gatunków zwierząt, roślin, jak również i grzybów, ale pracowali również i dendrolodzy, pracowali również i fitosocjolodzy, czyli od większych jakichś specjalistów, większych zespołów. No i stwierdzili, przerażeniem, że na terenie Puszczy w stosunku do roku 2008 zginęło ponad 3000 hektarów niezwykle cennego, bardzo cennego z punktu widzenia Unii Europejskiej siedliska, które nazywa się Grond. A więc sytuacja bardzo poważna. I jest to skorelowane z zamarciem kilkunastu milionów drzew o masie, bo to drewno jest w tej chwili martwe, o masie prawie 6 milionów złotych i wartości, bo tu trzeba podawać wartość wszędzie, przecież to jest, jesteśmy w Unii Europejskiej, to się wszystko liczy, o wartości prawie 250 milionów euro. Giną gatunki, giną siedliska i równocześnie zamarło tyle milionów drzew o takiej wartości. Poinformowaliśmy o tym Komisję Europejską i rozpoczęliśmy proces naprawczy w roku 2017. I ta skarga Komisji Europejskiej, która została według mnie wprowadzona w błąd przez pewne grupy, nazwijmy to, społecznego przekazu o tym zabarwieniu takim liberalno-lewicowym, zaczęli skarżyć, że Polska wycina, niszczy Puszczę Białowieską, prawda? A Polska nie wycinała i nie niszczyła Puszczy Białowieskiej, tylko rozpoczęła proces zahamowania degradacji siedlisk. Ponieważ myśmy się spodziewali również, że będą naciski i dezinformacje, bo wiedza w tych układach liberalno-lewackich się nie liczy, w związku z tym, żeśmy założyli pewien obiekt doświadczalny zgodnie z prawem i o tym poinformowaliśmy Komisję Europejską. Powiedzieliśmy, na 1/3 powierzchni. Nie robimy nic tak, jak sobie życzycie. Niech giną te siedliska dalej, ale będziemy to obserwowali. A na 2/3 rozpoczynamy proces naprawczy zgodnie z najlepszą wiedzą, po to, żeby zahamować proces zaniku siedlisk, zaniku gatunków, które są tak ważne z punktu widzenia Europy. I proszę sobie wyobrazić, i tu jest, niech proszę sobie wyobrazić i czytać dokładnie, co jest w tym postanowieniu napisane. Komisja Europejska nie interesuje się tym, że zginęło 3000 hektarów siedliska, ważnego z punktu widzenia Unii Europejskiej, ale Komisja była zaniepokojona tym, że jak rozpoczniemy proces naprawczy na tych 2/3 powierzchni, to będziemy straszyli te gatunki, które są cenne z punktu widzenia Unii Europejskiej. No muszę powiedzieć, że straszyć ich już nie można nawet, bo ich tam po prostu nie ma, więc jakie można straszyć? Ale mówię, w tej chwili dyskusja jest przed nami. Oczywiście ja bardzo się cieszę z tego postanowienia Europejskiego, znaczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Już wczoraj żeśmy wysłali znowu cały list otwarty na cały świat w języku angielskim, zapraszając wszystkich do tego, żeby zaczęli obserwować, co się dzieje na terenie Puszczy Białowieskiej i w jaki sposób można sprowokować pewien konflikt i łamać również prawo Unii Europejskiej. Wszystko jest przed nami. Ja tutaj, jak wrócę do Warszawy, a wrócę za jakieś 2-3 dni, to wtedy oczywiście poinformuję znowu cały świat, jak będziemy dalej postępowali. Cieszymy się, mamy dane, obserwujemy w tej chwili.
Panie profesorze,
mówić, że czegoś nie wiemy.
Trudno mi podzielić pana optymizm tym wyrokiem, jeśli prawdą jest to, co pan profesor mówi, że w jego wyniku wstrzymane będą prace, aby puszcza dalej będzie się degenerować, dalej będą wypadać kolejne cenne siedliska i gatunki. Nie wiem, czy...
Panie redaktorze, tak, ale o ile coś takiego nastąpi, będzie tego rodzaju, bo nas obowiązuje ochrona siedlisk i gatunków. No więc o ile Komisja Europejska chce wziąć pełną odpowiedzialność za koszty i straty, no to bardzo proszę, tylko za to trzeba będzie zapłacić. Za to będzie trzeba zapłacić, a to jest w tej chwili liczone. Z punktu widzenia regeneracji, konieczności powrotu gatunków, które tam były, któreśmy włączyli do sieci Natura 2000. W tej chwili są różnego rodzaju opinie. Ja mówię, postępujemy zgodnie zawsze z tym, co Unia Europejska od nas życzy i się okazuje, że o ile Unia Europejska coś sobie od nas życzy i wykonujemy to zgodnie z wiedzą i z prawem Unii Europejskiej, to się nie podoba to tym kołom liberalno-lewackim, które chcą za wszelką cenę zatrzeć, no ja bym powiedział, dokumenty na swojej indolencji i właśnie straty, które tam powstały. No przecież to jest prawo Unii Europejskiej, obserwować, co tam się dzieje. Więc ja mówię, tutaj nie widzę żadnego, w gruncie rzeczy żadnego problemu, po prostu dalej będziemy obserwowali. Chyba nikt nie wstrzyma obserwacji, badań, informowania całego świata, co się dzieje na terenie Puszczy Białowieskiej. No przecież to jest, ja bym powiedział, jak gdyby podstawa. O to żeśmy prosili i dlatego też od 2 lat informujemy cały świat, co się dzieje na terenie Puszczy Białowieskiej i zapraszamy do Puszczy Białowieskiej, żeby tu sprawdzić. Również myślę, że w końcu uda nam się zaprosić również i sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby przyjechali i zobaczyli, jak to wygląda, żeby zobaczyli te gatunki, jak one wyglądają, gdzie one są. Przecież to dotyczy, te wyroki dotyczą konkretnych gatunków i konkretnych siedlisk.
Razem z panem sędzią Serenem. Panie pośle, jeszcze zapytam się o działania obecne Ministerstwa Środowiska. Po 9 stycznia, po rekonstrukcji rządu, wstrzymano wszelkie działania w Puszczy. Tak mówią nieoficjalnie leśnicy, tak oficjalnie mówią osoby, które w Puszczy mieszkają. Czyli cały pana i leśników wysiłek, żeby Puszczę zinwentaryzować, żeby podzielić ją na rejony badawcze, teraz spełzna niczym, bo w Puszczy nic się nie robi, cała puszcza stoi odłogiem, żadne prace nie są prowadzone.
Panie redaktorze, ja mówię, wracam do Warszawy. Myślę, że sprawa będzie, w tej chwili już jest nagłośniona, z czego się bardzo mocno cieszę. Jest postanowienie Trybunału Sprawiedliwości, ale w tej chwili, o ile ktoś by wymusił łamanie prawa Unii Europejskiej w zakresie Natury 2000, to będzie ponosił tego konsekwencje. A mianowicie już w tej chwili mierzymy, jak to następuje degradacja siedlisk i zanik poszczególnych gatunków tam, gdzie przestaliśmy działać, żeby te gatunki występowały. To jest mniej więcej w ten sposób, proszę od mnie radiosłuchacze, że mamy chronić bociana na łące i to jest nasz obowiązek, to jest obszar Natura 2000, a ktoś polecił nam, żebyśmy nie kosili tej łąki ze względu na to, że chcemy chronić bociana, bo ile będziemy wycinali trawę i kosili, to go będziemy straszyli. No ale okazuje się, że jak przestaniemy chronić łąka, to jest obszar Natura 2000 i to jest gatunek również specjalnej troski Unii Europejskiej, no to wtedy ta łąka zarośnie i ten bocian nie łazi po krzakach, prawda, tylko się po prostu stamtąd wyniesie, czyli zginął. Czyli to jest per analogia tego rodzaju sprawa całkowicie. Ktoś mówi, nie wolno wam chronić tych siedlisk, bo jak będziecie chronili te siedliska, które są, to będziecie stracili tam gatunki. No tak, ale tych gatunków już nie ma, bośmy doprowadzili to decyzją polityczną, że ta łąka nam zarasta. To samo się dzieje w Puszczy Białowieskiej. Natura 2000 jest wspaniały mechanizm właśnie kontrolowania naszej działalności i o to żeśmy walczyli również jako Polska, żeby Natury 2000 nie wyrzucić w tej chwili za płot, co chcieli zrobić na szczeblu Unii Europejskiej, właśnie pewne grupy liberalno-lewackie, gdyż chcą jakby zatrzeć świadectwo swojej indolencji i przestępstwa.
To jeszcze jest na koniec, naprawdę panie profesorze, bo musimy powoli kończyć. Czy uważa pan, gdyby pan dalej był ministrem środowiska, to Polska mogłaby tą sprawę wygrać?
Ale obowiązuje nas prawo Unii Europejskiej i o ile mamy Park Narodowy w obszarze Natura 2000 i mamy tam plan zadań ochronnych w Parku Narodowym określony po to, żeby trwało to, co jest w parku, to samo jest plan zadań ochronnych na terenie części gospodarczej Puszczy Białowieskiej. I tam nie ma takiej możliwości. O ile chcemy, żeby występowały takie gatunki jak skowronek borowy, to musimy otworzyć powierzchnię, żeby ten skowronek borowy mógł znosić jaja, a on znosi jaja wtedy, jak teren jest otwarty na terenie leśnym. Czyli jest ząb zupełny, powiedzmy, założony. Przyroda robi to poprzez pożar, a tu człowiek musi robić to poprzez odpowiedni sposób gospodarczy. To jest abecadło tego. I tutaj cieszę się, że Radio Wnet to poruszyło. Zapraszam na specjalne warsztaty, które znowu w tym roku zorganizuje dla dziennikarzy na terenie Tuszna. Zaproszę. Myślę, że przyjadą nie tylko ci, co będą fotografowali nawet pod łóżkiem, co się dzieje w stacji, prawda? Tylko że będziemy rzeczywiście merytorycznie podchodzili i na te warsztaty również zaprosimy dziennikarzy z Unii Europejskiej. No przecież trzeba to robić i jedziemy do Puszczy i w tej Puszczy będziemy rzeczywiście rozmawiali o Puszczy na bazie konkretnych danych w obecności mieszkańców tej Puszczy, no bo chcemy pokazać, że jednak to Polacy są tym narodem, który posiada wszystkie gatunki, a to gdy zaczyna nas pouczać ideologia płynąca z państw, które posiadają zaledwie kilka mały procent rodzimych gatunków roślin i zwierząt, a reszta zostało zniszczone na skutek właśnie tego rodzaju działalności. A Natura 2000 jest właśnie tym instrumentem, który pozwala nam kreować zrównoważony rozwój, czyli wzrost gospodarczy z powrotem rodzimych gatunków roślin i zwierząt.
Panie pośle, dziękuję najmocniej. Zaproszenie zostało przyjęte. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Świetnie, to w takim razie proszę o pilotaż i informowanie na co dzień, co się będzie działo dalej z punktu widzenia prawnego i z punktu widzenia oczywiście merytorycznego w układach Natury 2000.
I to było połączenie z panem posłem Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska. W studiu jest Krzysztof Losz. Panie redaktorze, i co? To jest tak, że któż to ma rację, czy były minister środowiska, czy jednak obecny minister, który działa zupełnie inaczej, można powiedzieć, niż czy jego poprzednik?
Tak naprawdę obecny minister środowiska nie bardzo ma wyjście, żeby działać inaczej, bo rzeczywiście można by się upierać przy tych, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że racja merytoryczna jest po naszej stronie, to znaczy należę do tych osób, do tych dziennikarzy, którzy widzieli, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, co się działo wcześniej. Mam też ogląd, jak prowadzona jest gospodarka leśna w innych kompleksach leśnych przez leśników. I tak naprawdę właśnie ja myślę, że Trybunał byłby rozsądny i Komisja Europejska postąpiłyby rozsądnie i zdroworozsądkowo, gdyby poczekali na efekty właśnie tych działań, które były prowadzone w Puszczy. To, co mówił pan profesor Szyszko, że 1/3 Puszczy była wydzielona jako ten teren, gdzie nic nie robimy, a 2/3 tam, gdzie prowadzimy aktywną gospodarkę leśną. I tak naprawdę każda rozsądna instytucja najpierw poczekałaby kilka lat, to by się tragedia nie stała, Puszcza nie zniknie. Można było poczekać 2-3 lata i ocenić efekty, co przynosi większe właśnie rezultaty i co przynosi większe korzyści. Natomiast ja w tej chwili mam takie wrażenie, że ten cały program Natura 2000, on tak naprawdę już sama Unia Europejska nie wie, tak, o co chodziło, co tam jest robione. No to ja pamiętam, jak wchodziliśmy do Unii, kiedy były dyskusje, czy mieliśmy wejść i były dyskusje o obszarze Natura 2000, to były nawet takie postulaty niektórych organizacji ekologicznych, że w zasadzie niemal cały kraj miał być tą strefą Natura 2000 i tak naprawdę nigdzie nie moglibyśmy budować żadnych autostrad i tak dalej. Więc to, ponieważ my mamy sporo terenów właśnie, można powiedzieć, nie tyle dziewiczych, czy po prostu mamy sporo terenów tradycyjnego rolnictwa, gdzie jest ta bioróżnorodność, gdzie są niewielkie, prawda, jak jakieś działki leśne otoczone polami uprawnymi i tak dalej, i tak dalej. I teraz
mamy
już naprawdę
w samej Warszawie obszar
Natura 2000. Oczywiście, tak, tak. No, zresztą w Warszawie mamy całe tereny, które jeszcze kilkanaście lat temu, czy kilka, to były piękne lasy, prawda? Teraz już tam są domy jednorodzinne, czy jakieś inne większe budynki stawiane przez deweloperów, więc tak naprawdę jest pytanie, czy Unia Europejska jeszcze wie, co to jest obszar Natura 2000 i czy naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, jak ten obszar trzeba chronić. No i taka smutna też konstatacja, bo rzeczywiście pouczają nas ludzie, którzy tak naprawdę nie bardzo wiedzą, jak się chroni przyrodę, bo u siebie już tej przyrody mają niewiele, a próbują tutaj w Polsce, prawda, chronić. Zresztą to już jest jakby odrębny temat, kto to finansuje, w jaki sposób to wygląda, ale rzeczywiście ja odnoszę wrażenie, że sama Komisja Europejska nie wie tak naprawdę już, co to jest ta Natura 2000.
Zegar tyka nieubłaganie, 7:38 na zegarach, jeżeli państwo chcecie wiedzieć, że już jest coraz później, coraz szybciej trzeba się zbierać do pracy, a tu jeszcze jeden ważny temat nam został. Stocznia Gdańska. Los tego, co się zostało po kiedyś wielkim zakładzie. Co się stanie z tą resztówką, którą obecnie mają Ukraińcy z Donbasu?
Jest nadzieja, że dobrze się stanie, bo Agencja Rozwoju Przemysłu jest na dobrej drodze, w zasadzie już można powiedzieć na ostatniej prostej, żeby ten zakład odkupić od Ukraińców. Rzeczywiście, kiedy wchodził Serhii Taruta do Stoczni Gdańska, no to było duże oczekiwanie, prawda, że ten kapitał spowoduje, że zakład będzie się rozwijał. Można powiedzieć, na tle tego, co potem robiła Platforma Obywatelska, Obywatelska ze stoczniami, no to był, można powiedzieć, no jeden z pozytywnych przykładów, aczkolwiek no szybko się okazało, że nie jest. Tutaj, tak jak śledziłem historię tego zakładu, to no jest taki no problem z tym, że polskie państwo włożyło tam naprawdę kilkaset milionów złotych, konkretnie Agencja Rozwoju Przemysłu nie ma wpływu na tę instytucję, więc no Agencja Rozwoju Przemysłu oczywiście kolejne pieniądze na dokapitalizowanie zakładu po jego przejęciu wyłoży, ale już będzie miało wpływ na to i jest plan całkiem realny wznowienia tam po prostu produkcji statków, która no w tej chwili w zasadzie prawie jej nie ma. Niewiele osób się zajmuje budową jakichś elementów, prawda, a można rzeczywiście tam rozwijać. Jest jeszcze sporo nieruchomości, więc tak naprawdę no jest nadzieja, tak jak w Szczecinie, już widać pozytywne efekty zmian. Wdrażanie programu stoczniowego właśnie. No okrętu nie buduje się w parę miesięcy, więc tak naprawdę trochę mnie śmieszyły te niektóre komentarze, że no jak to, no postawili stępkę, a nie widać statku, tak? No ale to spokojnie, poczekajmy. Statki buduje się rok, dwa, w zależności od wielkości, od przeznaczenia, więc, ale mówię, no to, co się stało w Szczecinie, jest nadzieja, że przy zastosowaniu tej samej ustawy stoczniowej w Gdańsku też za jakiś czas będziemy już widzieli budowę statków.
Chociaż muszę tutaj powiedzieć, że jest to dość nietypowa budowa tego pierwszego promu dla PZP, bo najpierw postawiono stępkę, potem dookoła stępki buduje się stocznia, a potem ta stocznia, którą się wybuduje, będzie budować statek. Więc
na szczęście wygląda. Teraz obecny system produkcji statków na to pozwala, bo to już nie są te czasy, że w stoczni powstawało wszystko od A do Z, to znaczy jeden zakład, prawda? Oczywiście miał kooperantów, ale w tej chwili to jest tak już podzielone, są wyspecjalizowane firmy, że no, jak to twierdzą specjaliści, buduje się w zasadzie modułowo, można powiedzieć, pewne elementy, więc tak naprawdę trzeba być, no trochę się uzbroić w cierpliwość. Myślę, że jak będzie wodowany ten prom, no to wtedy będziemy mieli duże święto i potem następne statki. I mówię, no jeżeli do Szczecina dołączy Gdańsk, no to będziemy mogli powiedzieć, że ten proces restaurowania polskiego przemysłu stoczniowego nabiera realnych kształtów.
Dziękuję na emocje. Naszym gościem był Krzysztof Loży, dziennikarz.
Dziękuję
naszego,
również.
Dziennika 7.41. Należy się państwu i nam trochę muzyki. Raz, dwa, trzy, Czarna Ines.